Londyński lunetowy zwiat. Panie i panowie, po drugiej stronie łączy telefonicznych Aleks Sławiński. Witam cię serdecznie, popołudniowo. Dzień dobry.
Witam Tomaszu. Ten piękny popołudniowy letni dzionek. Mam nadzieję, że w Irlandii równie piękna pogoda.
No podobnie jest. Zachmurzenie, niecałe 20 stopni, nie pada. Miły letni wieczór, więc jest w porządku. Aleks, zanim będziemy rozmawiać sobie o różnych rodzajach godności i tak zwanej dumy, czyli z języka angielskiego pride, to pewien cytat z dysertacji ze znakomitej książki profesora Legutko. Triumf człowieka pospolitego. Godność. Obecne pojęcie godności nie zobowiązywało człowieka do doskonalących go działań i do zdobywania jakiejkolwiek moralnej zasługi, lecz pozwalało mu zgłaszać roszczenia i usprawiedliwiać swoje działanie na podstawie argumentu o przysługującej mu a priori godności ludzkiej. Ktoś, kto pragnął zadowolenia świni, był w takim samym stopniu wyposażony w godność jak ten, kto starał się pójść drogą Sokratesa. Godność w nowym rozumieniu okazała się zatem czynnikiem wspierającym minimalistyczną koncepcję człowieka, by lepiej to wyrazić, była tego koncepcji prawowitym dzieckiem. Koniec cytatu, polecam. Profesor Legutko, Triumf człowieka pospolitego. No i właśnie, okazuje się, że mamy różne rodzaje godności, tej dumy, tej pride. Dla mnie nie ma nic złego w czarnej dumie Afroamerykanów, czy białej dumie ludzi, którzy mają białą rasę, Kaukazjan, jak to mówią słowniki i leksykony antropologii filozoficznej, czy jakiekolwiek inne. Problem jednak polega na tym, dla mnie przynajmniej, poza symbolami religijnymi, które muszą być dla mnie i egzystować w przestrzeni publicznej, nieważne, czy to jest krzyż katolicki, czy to jest bożnica żydowska, czy to jest meczet muzułmanów, wyznawców islamu. Natomiast w kwestiach obyczajowości gdzieś to już trochę mnie doskwiera, ponieważ okazuje się, że pewne symbole, pewne miejsca są zawłaszczane w sposób totalny, mocny, do końca i tam nie bierze się jeńców i coś takiego dzieje się w Londynie. Z tego, co zauważyłem, śledząc i doniesienia medialne, i doniesienia prasowe, jak to wygląda, Aleks Sławiński?
Tak, właściwie wydaje mi się, że Londyn nie jest odosobnionym miejscem, w którym relatywizuje się naszą moralność, czy też wręcz przeciwnie, nawet narzuca nam się pewne wzorce wbrew naszym własnym opiniom i przekonaniom. Wydaje mi się, że tam, gdzie mamy do czynienia z pewnymi wolnościami, każdy powinien mieć prawo do wyboru własnych dróg, własnego spojrzenia na rzeczywistość. I to jest miłe, kiedy widzi się, że każdy w Wielkiej Brytanii ma prawo do ekspresji własnych przekonań, własnych wolności. Gorzej jest, jeżeli te wolności i przekonania zaczynają zderzać się z wolnościami i przekonaniami innych osób. Jeszcze smutniej jest wtedy, kiedy mniejszości zaczynają większościom narzucać swoje własne spojrzenie na rzeczywistość. Czy jak wiemy, zawsze w takich momentach nie kończyło się to najlepiej. Czy to było narzucanie ideologii faszystowskiej, czy komunistycznej, czy tak jak dzisiaj, jeżeli chodzi o pewne elementy naszej kultury, naszej moralności.
No właśnie, ostatnio byłeś bardzo zaskoczony, bo spacerując sobie po tej swojej ukochanej, zresztą to też moja ukochana dzielnica Londynu, Hammersmith, i cóż tam zobaczyłeś w okolicy Hammersmith?
Miałem okazję być na stacji Hammersmith wczoraj. Słynny symbol metra londyńskiego, tak zwany roundel, czyli okrąg przekreślony nazwą stacji lub też logiem samego metra, został symbolicznie zamieniony w flagę tęczową. Troszeczkę zasmuciło mnie to, ponieważ jak wiemy, metro londyńskie jest firmą, która powinna reprezentować wszystkich mieszkańców Londynu i nie tylko, również turystów, również ludzi, którzy z pewnymi ideologiami się nie zgadzają. Tymczasem ujrzenie tego Z jednej strony było interesujące, ponieważ oznaczało to, że również metro londyńskie włącza się w obchody tak zwanego miesiąca Pride, ale z drugiej strony też jednak promowanie pewnych ideologii troszeczkę zaczęło mnie razić, zwłaszcza, że na innych stacjach już czegoś takiego nie widziałem. Innym elementem właśnie takiej dosyć nachalnej propagandy środowisk LGBT widziałem kilka lat temu na przykład przed stacją policji w Wembley. Jak wiemy, zazwyczaj przed posterunkami wiszą flagi Metropolitan Police, flagi brytyjskie i tak dalej. No, komuś przyszło do głowy, żeby być bardzo poprawnym i powiesić tam również ogromną flagę tęczową. No, w tym roku nie wiem, czy to również się tam znajduje, gdyż nie byłem w tamtych okolicach, ale za to przeglądając Facebooka widziałem właśnie, że zarówno agencje rządowe, takie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli Home Office, swoje własne logo na Facebooku przystoiło flagą tęczową. Nie wiem, co to ma oznaczać. Nie wiem, czy państwo, które z samego założenia jest sekularne, powinno takie rzeczy robić. Ani krzyży tam nie widać, ani sześcioramiennych gwiazd, ani półksiężyców, a pojawiają się właśnie między innymi takie znaczki. Ja zrozumiem, że na przykład prywatne firmy jak John Lewis, które również zmieniają swoje logo na flagę tęczową, robią to, ponieważ to jest ich prywatna sprawa. To są prywatne spółki. No, dziwne to jest, kiedy właśnie takie agencje jak Home Office również zaczynają się w taki sposób podkolorowywać, mówiąc poprawnie.
Aleks Sławiński, panie i panowie, nasze serce wnetowe w Londynie. Ja jeszcze tutaj powrócę do pewnego wydarzenia, ponieważ przedstawiciele amerykańskiego stowarzyszenia osób LGTB, The Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, w skrócie GLAD, tworzą i wciąż uaktualniają co roku ten sławetny, w cudzysłowie, przewodnik, który kierowany jest przede wszystkim do naszej kasty dziennikarskiej. Media Reference Guide, w którym zbierane są i dopisywane wciąż nowe słowa i wyrażenia rzekomo opresyjne. Natomiast Wielka Brytania, drogi Aleksie, jest takim niezwykłym miejscem, gdzie tego typu rzeczy dla mnie gdzieś tam deformujące rzeczywistość się pojawiają, bo przecież gdy mowa o tym długim marszu przez instytucje, no coraz częściej wywierane są naciski na różne organy publiczne, aby chociażby usuwać takie pojęcia jak ojciec, mąż, żona, matka, a zamiast nich używać na przykład terminy partner 1 czy partner 2. Pamiętasz pewnie to, co wydarzyło się w Szkocji podczas współpracy z fundacją Stonewall, kiedy powstał ten specjalny dokument Fair wobec wszystkich i zaproponowano, by słowa mama i tata zastąpić w rozmowach z dziećmi wyrażeniami opiekun albo Boże. Strażnik, ale też przecież minister niesławny brytyjski do spraw szkolnictwa i młodzieży, niejaki Ed Ball, z którego pewnie pamiętasz, no wydał to zarządzenie, na mocy którego dzieci w brytyjskich szkołach podstawowych nie powinny mówić mamy, daddy, tylko używać słów płciowo nacechowanych neutralnie, czyli parents, rodzice, bo to mogłoby urazić innych. Jak to wygląda w przestrzeni brytyjskiej? Czy rzeczywiście to idzie coraz dalej? Czy rzeczywiście ta presja wywierana przez mniejszości, broń Boże, nie jesteśmy homofobami, natomiast uważamy, że musi być zachowany zdrowy rozsądek w tym wszystkim, nie można dać się po prostu zwariować, jak to wygląda? Ale z drugiej strony też się podpytam o tą jedną rzecz, bo w fizyce zawsze jest tak, że pewna akcja powoduje kontrakcję i okazuje się, że pewna amerykańska grupa robi kontrakcję do pewnych działań. Czy to prawda?
Tak, rozpocznę od samej Wielkiej Brytanii, gdyż faktycznie tutaj zdrowy rozsądek zaczyna chyba wygrywać. Już kończy się akcja poprawnościowa nazywania taty i mamy po prostu rodzicem, albo rodzicem jeden, rodzicem dwa, bo to było totalnie wbrew jakiemukolwiek zdrowemu rozsądkowi. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii ten tak zwany common sense od zawsze był był najważniejszą rzeczą, ważniejszą niż jakiekolwiek umowy czy prawa. Przede wszystkim ludzie kierują się zdrowym rozsądkiem i widzę, że na ulicach nawet osoby, które reprezentują środowiska LGBT, starają się od tego odwrócić. Uważają, że ta poprawność poszła za daleko. To nawet nie reprezentuje ich. To jest narzucane przez administrację, która chce być super poprawna, ponieważ to do niczego nie prowadzi. To wbrew właśnie zaczyna mieć totalnie odwrotny skutek. Po pierwsze, dzieci nie potrafią się identyfikować ze swoimi rodzicami, ponieważ nawet nie wiedzą, jak ich nazwać, a po drugie, w samych administracyjnych zapisach jest to trudne, żeby wytłumaczyć między innymi urzędnikom, kto jest za co odpowiedzialny, kto jest kim i tak dalej. Więc widzę, że od tego się odchodzi. Znowu zaczyna się mówić tata na tatę, mama na mamę i nikt się nie wygłupia. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, nazywa to inaczej, nie jest to już narzucane w każdym razie przez administrację. Ale dobrze, że wspomniałeś o środowiskach w Stanach Zjednoczonych.
No właśnie.
Albowiem tam istnieje taka organizacja jak Super Happy Fun America, która zajmuje się między innymi budowaniem świadomości wśród ludzi, że nie żyjemy jedynie w środowisku w pełni homoseksualnym czy heteroseksualnym. Niedawno ta organizacja zorganizowała w amerykańskim Bostonie tak zwane Straight Pride, czyli dumę, marsz z powodu dumy bycia heteroseksualnym. Okazało się, że środowiska promujące inne spojrzenie zaczęły wysyłać im koperty pełne proszku kolorowego, tak zwanego glittera. Nie było wiadomo, co się znajduje w tych kopertach, więc troje członków tej organizacji powiadomiło FBI, że zostały się ofiarą ataku terrorystycznego. Jak widać, zaczynamy wchodzić w pewne absurdy coraz głębiej. Do tej pory jedynie mówiliśmy o homofobii i homopropagandzie. Dzisiaj możemy mówić o heterofobii ze strony osób, które zaczynają w ten sposób manipulować rzeczywistością, przysyłać właśnie takie bomby pocztowe z proszkiem kolorowym i narzucać pewne swoje wizje. No nie wiem, gdzie ten absurd się skończy. Jak dla mnie jest to z jednej strony zabawne, ale z drugiej strony moglibyśmy się pośmiać, gdyby nie było tak strasznie, gdyż widać, że obie strony zbroją się w kolejne argumenty, w kolejne formy narzucania sobie czegoś. Nie wydaje mi się, żeby to prowadziło w dobrym kierunku.
Alek Sławiński prosto z Londynu. Natomiast teraz zmienimy nieco temat. To będzie jak gdyby zaproszenie do jutrzejszego studia Dublin, drogi Aleksie. A mianowicie, no cóż, czy powstanie ten wielki most, który rozdzieli Brexit? Jak to będzie wyglądało? Bo przecież czołówki, gazet, headliny grzmią. No i jak Boris Johnson wykaraskał się z tej afery, z tej głośnej kłótni ze swoją młodszą sympatią? Jak to wygląda teraz? Czy to już przeszło w mediach brytyjskich i jest niepamiętane?
Tak, jak wiemy, w polityce pewne rzeczy dzieją się czasami bardzo szybko, szczególnie jeżeli są to tylko tak zwane gimmicks, czyli małe stunty zrobione przez przeciwników politycznych, poszczególnych polityków, to najczęściej dosyć krótko żyje. Jak wiemy, Boris Johnson miał mały problem ze swoją partnerką. Kilka dni temu trzeba było wezwać policję, gdyż tak bardzo głośno się kłócili w swoim domu, że musiała ich rozdzielać policja. O tym temacie się już w ogóle nie mówi. Jednakże, jak sam wspomniałeś, nie dalej jak wczoraj, media brytyjskie wspomniały o projekcie, który jest bardzo wspierany przez Borisa Johnsona, zbudowania mostu między Irlandią a Wielką Brytanią. I nie będzie to most medialny, nie będzie to most propagandowy, nie będzie to most nawet pomocy społecznej wzorem na przykład mostu lotniczego w Berlinie sprzed kilkudziesięciu lat. Ma być to most fizyczny, który ma stanąć między Wielką Brytanią a Irlandią. Jego koszt powstania jest szacowany na mniej więcej 15 do 20 miliardów funtów. Boris Johnson jest wielkim orędownikiem tej budowli, jednakże ona również ma swoich przeciwników, gdyż okazuje się, że miejsca dobrane przez inżynierów, przez potencjalnych budowniczych tego mostu nie są zbyt szczęśliwie dobrane, gdyż, jak również się dowiedzieliśmy właśnie teraz, w tej cieśninie dzielącej Irlandię od Wielkiej Brytanii znajduje się wielka głębia, to jest 300 metrów, która z przyczyn architektonicznych może być bardzo trudna do przeskoczenia, ale również w tym właśnie miejscu, o czym nie informowano do tej pory opinii publicznej, znajdują się tysiące ton składowanej dawniej broni chemicznej, która nigdy nie została użyta między okresem II wojny światowej, a jeszcze latami 70. I to może stanowić ogromne zagrożenie. Oprócz tej broni chemicznej znajdują się tam również odpady radioaktywne z elektrowni atomowych. Więc samo miejsce jest dosyć problematyczne. Poza tym, na ile znam, jakiekolwiek tego typu inwestycje w Wielkiej Brytanii, nie skończyłoby się to zapewne budżetem jedynie 20 miliardów funtów. Pewnie cena poszłaby bardzo mocno w górę podczas budowy, gdyż jak wiemy, zawsze znajdują się jakieś nieprzewidziane problemy i za każdym razem tego typu inwestycje kosztują dużo więcej. Więc nie wiem, czy to kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, ale na pewno będziemy pomysł w stanie jeszcze o tym porozmawiać.
Dokładnie. Pomysł jest, panie i panowie, Aleks Słowiński, Nasze Serce, Radia Wnet w Londynie. Jutro zapraszam już po godzinie 9:10, pewnie nie będzie punktualnie, jak to zwykle, taka nasza świecka wnetowa tradycja. Natomiast tuż po korespondencji i rozmowie o tym, co dzieje się, gdy mowa o irlandzkiej polityce, o tym, co u Polonusów na Szmaragdowej Wyspie, czyli Bogdan Ferenc, szef portalu Polska IE. Potem łączymy się z Londynem i on, Aleks Słowiński. Dziękuję ci pięknie za korespondencję i te londyńskie opowieści.
Dziękuję tobie, Tomaszu. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
Panie i panowie, był to Aleks Słowiński, więc teraz pożegnamy go tym dżinglem. Londyński wnetowy zwiat.